Poranek z RKK. Zaprasza Tadeusz Marek.
No i to jest ten czas, w którym spojrzymy trochę w stronę Józefa Czapskiego, ale spojrzymy w stronę relacji, ale spojrzymy w stronę kobiet, ale spojrzymy w stronę miłości, ale spojrzymy w stronę pracowni, ale spojrzymy w stronę listów, bo to tak mi się wydaje, że z tych listów to ten cały świat się wyłonił i następnie został spisany, a być może należałoby powiedzieć naszkicowany, a my się w tym jakoś będziemy wspólnie starali odnaleźć. Jest enigmatycznie, a my będziemy teraz to Państwu wszystko wyjaśniać z Agnieszką Kosińską, pisarką, edytorką, bibliografką, kierującą Muzeum Czapskich, oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie i współautorką tej książki Bywajcie zdrowi i naelektryzowani. Dzień dobry, Agnieszko.
Dzień dobry.
No i z Grzegorzem Kozerą, artystą wizualnym, malarzem, twórcą kolaży, drugim współautorem tej książki. Powtórzę ten tytuł, Bywajcie zdrowi i naelektryzowani. Dzień dobry, witaj Grzegorzu.
Dzień dobry.
Cieszę się, że dotarłeś do nas z Warszawy. Ta książka, takie mam wrażenie, to jest taki punkt wyjścia w ogóle do rozmowy o tym wszystkim, co w życiu ważne. I ja takiego hasła użyję na samym początku. Trochę o nim rozmawialiśmy przed wejściem na antenę i ono nosi nazwę Błysk. Błysk, a może jakieś zachłyśnięcie, a może jakieś natchnienie, tak? To w tę stronę, Agnieszko, spoglądałaś.
A nawet iskra.
A nawet iskra. No to powiedz o tej iskrze trochę więcej.
Iskra, bo ja bym nawet te rozważania nie opatrywała żadną etykietą, dlatego że od bardzo dawna, odkąd pamiętam, interesują mnie pracownie twórców. Mhm. Nie tylko malarzy, nie tylko pisarzy, bo naprawdę właściwie twórczość to jest pewien styl życia, podejście do życia i nawet jeśli za życia nie zrealizuje się jakiejś, nazwałabym to tak, sławy, prawda, bo tu wymieniłeś, Tadeuszu, same może wielkie nazwiska i wielkie tematy, ale dodajmy, że ja faktycznie chciałam coś pokazać na przykładzie osób, które są mi, najprościej mówiąc, bliskie. I teraz może to wyjść trochę na jakąś, no nie wiem, jakieś przechwalanie się, prawda? Czy jakieś takie, jak to mówili dawni panowie, gdzie konia kują, tam żaba podstawia nogę.
I ty jesteś żabą?
Nie. No na przykład, aha, prawda?
Dlatego... Żaba Agnieszka Kosińska.
Dlatego...
To Grzegorzu, jesteś jakimś zwierzątkiem?
Chyba kozą.
Dobrze, dobrze, no, wróćmy
koza,
do tych nawiązań.
Koza to świetne jest zwierzątko, tak.
Okay.
Po prostu chodzi mi o to, że ktoś może rzec, zajrzawszy do tytułów, że tam jakieś takie same wielkie nazwiska, właśnie Czapski, Maria Czapska, Józef Czapski, Huten Czapscy, cały ród, wielkie nazwiska europejskie, Miłosz, Herbertowie, troszeczkę może mniej znany, ale Ludwik Hering, wielka miłość Czapskiego, o tym możemy chwilę później, bo to też takie sekretne, dyskretne uczucie, a jednak konstytuowało Czapskiego. Jest wyrażone właśnie w listach. To nie jest żadna anegdota, to jest jakby żywy nerw tego życia.
I ktoś mógłby powiedzieć, że no tak, znalazła się taka, mówi, że tacy jej najbliżsi, no Czapski, no Miłosz, no Herbert, no ludzie. Ale tak sobie myślę, zadam ci, Agnieszko, takie pytanie, ile ty czasu spędziłaś w swoim życiu wertując dzienniki Józefa Czapskiego?
No już teraz będzie 10 lat.
A no właśnie.
Tak.
I tak sobie myślę, wiesz, że jeśli tyle czasu spędza się z tym, co najintymniejsze, z dziennikiem, który równocześnie trochę jest szkicownikiem, to się tego człowieka trochę poznaje, nie?
Tak. I sam dziennik Czapskiego jest bardzo materialny.
Aha.
Bardzo materialny. I tutaj od razu chciałabym przeskoczyć do wspaniałych kolarzy Grzesia. W ogóle uważam, że są to naprawdę jedne z najlepszych kolarzy. Może Grześ uważa inaczej, ale one są swego rodzaju, ja wiem, tak się zawsze mówi, prawda, wiele kontekstów, jak palimpsest, warstwa na warstwie, ale są tam takie kolarze, które mówią więcej niż zdołałam wyrazić w tych tekstach. a przecież naprawdę się napracowałam i całą konstrukcję sobie przygotowałam, prawda? A wystarczyło Grzesiowi wziąć kilka faktur, kilka zdjęć, kilka obrazów, kilka motywów, nałożyć na siebie i stworzyć na przykład świetny kolaż, który ja nazywam na swoje jakby dla swojej potrzeby rytmy, a myślę teraz o tym kolażu z okładkami dzienników, z tą starczą ręką Czapskiego, która trzyma dwa bardzo ostro zatemperowane kredki. Chyba on tak nie temperował kredek, ale to jest świetny motyw graficzny. Mhm. Przygląda się temu wszystkiemu bardzo młody, kilkuletni Józef Czapski, chłopięcy. To wszystko jest zrzucone na żeberkową tapetę z pałacu arystokratycznego. Kolejny rytm. Jeszcze kawałek klawiatury fortepianu odwróconej akurat. No jest to wspaniałe. Więc nie da się takiej rzeczy właśnie bardzo dotykalnej, materialnej, którą Grześ wyraził w kolażu, czyli w zupełnie innej materii, która w sumie jakby wróciła do materii dziennika właśnie. Wyrazić słowami.
Za chwilę opowiem i wam, i państwu o jednym z tych kolaży, który mnie poruszył najbardziej. I to poruszył tak, że naprawdę coś tak się poruszyło w środku. Ale zanim to zrobię, to chciałbym, Agnieszko, tobie zadać jeszcze jedno pytanie, a mianowicie o to, czego ty poszukiwałaś, pisząc te teksty? Czego poszukiwałaś w życiorysach Czapskiego, ale także jego siostry, Maryni, ale także w relacjach Czapskiego z innymi artystami? O co ci w ogóle chodziło?
O ludzkość i o życie. Aha. To znaczy o opisanie tych twórców, o których teraz być może wiemy bardzo dużo. Zresztą jest takie wspaniałe zdanie Rilkego, że sława to w gruncie rzeczy suma nieporozumień. I ja znowu po latach miałam robić co innego, a znowu wracam do tych ludzi. Po prostu dlatego, że wydaje mi się, że udało mi się dotrzeć do jakiejś iskry ludzkości, człowieczeństwa, ich rytmu codziennego, właśnie do codzienności, z której to codzienności coś powstaje niecodziennego, albo właśnie codziennego, bez etykiet, tylko jakby byłam tego blisko, wydaje mi się.
Przez codzienność do mądrości, to jest dobry kierunek, Grzegorz. Słyszysz coś takiego? Wyobrażam sobie taką sytuację, może ona nigdy nie zaistniała. Wiesz, Grzesiu, piszę taką książkę, takie eseje o życiu. I teraz, wiesz, być może zrobiłbyś jakiś kolaż do tego. I co ty sobie jako artysta myślisz?
No wskoczę ja, skoro jestem tą kózką, może sobie nóg nie połamię, skoro mi tu Agnieszka Żaba podrzuca takie wątki. Zaproszenie, które do mnie trafiło ze strony Agnieszki na wiosnę, zmaterializowało się już do lata. Książka została wydana jesienią. To musiała tam towarzyszyć iskra. Gdyby nie zaufanie, nie wiara, nie entuzjazm, ale przede wszystkim fascynacja pisarstwem Agnieszki, to by tak się nie skończyło. Te kolaże mają taką formę, a nie inną, bo tak właśnie Agnieszka je zebrała, te myśli, podsunęła mi wątki, podsunęła mi inspiracje. To były gotowe obrazy, które czekają na swoje zmaterializowanie.
To jest, tak bym to powiedział. Nawiązywałem na początku we wprowadzeniu enigmatycznym do naszego spotkania, że szkic i esej rządzą się swoimi prawami. To znaczy, Tadeusz Sławek kiedyś użył takiego sformułowania, które się nazywa zająkliwość. I szlachetna zająkliwość, ja dodaję do tego szlachetny, bo to nie zgłasza pretensji, żeby wszystko było skończone. Nie zgłasza pretensji do tego, żeby znać proweniencję każdego elementu składającego się na kolaż. I mam wrażenie, że to otwiera drogę do tego, żeby stworzyć w ogóle kolaż. To znaczy, masz konglomerat różnych skrawków życia człowieka i teraz ty coś z tym robisz trochę.
No to są takie właśnie próby plastyczne, które są formą odpowiedzi na próby literackie, które są z kolei zapisem prób życiowych. Można to perpetuum w nieskończoność prowadzić. Dla mnie ta iskra jest właśnie wtedy widoczna, kiedy zestawiam w sumie przypadkowe elementy ze sobą na jednym polu, na jednej płaszczyźnie. Mówił o tym inny mój mistrz Max Ernst, gdzie właśnie ta iskra rodzi się. Agnieszka mi umożliwiła sypanie właśnie tą elektrycznością.
Elektryczność to jest słowo, klucz dla tego, co się wydarzyło w ramach Bywajcie zdrowi i naelektryzowani?
Wydaje mi się, że takiemu ogólnie pojętemu życiu towarzyszy jakiś nadmiar sztuczności. Mhm. I to, co się mi bardzo spodobało w tym właśnie dziele ilustracyjnym Grzesia, to było to, że Grzesio poprzez zbiór różnych elementów, wspaniale zakomponowanych, naprawdę nie ma co tego opowiadać, trzeba to naprawdę zobaczyć. Też faktury tam grają i te reprodukcje oddają te faktury. Są to jednak skrawki różnych rzeczywistości, różne skrawki. Grzesio to skomponował i to ma sens, więcej niż sens, to sens otwiera, pogłębia i ma też to, co ja bardzo lubię. Znaczy ma też ten niewymuszony humor. Jakąś komiczność, też taką ironię, ironię, której już dzisiaj się w sumie nie czuję. A to tak subtelne, niesamowite narzędzie, ironia. No właściwie całe życie jest w tej istocie ironiczne, głęboko ironiczne, prawda? Więc
i takie, że od wzruszenia to w śmiech i że te łzy są cały czas, ale często zmienia się ich charakter i w tym jest jakaś prawda. Takie mam wrażenie, że czytając te eseje o takich osobistych zakamarkach życia nie tylko Czapskiego, ale także jego siostry, ale także jego znajomych, ale także przyjaciół, ale także kochanków, można się wzruszyć i my kilka takich widokówek Państwu za chwilę pokażemy. Wracamy tu za chwilę.
RKK. Przełącz się na kulturę.
Agnieszka Kosińska i Grzegorz Kozera niezmiennie są ze mną w porannym studiu Radia Kraków Kultura. To ja teraz odsłonię karty i powiem wam, który to ten kolaż tak bardzo poruszył mną. Chodzi o ten. Czyli postaram się opisać, ale państwo zobaczą. Ramiona młodego prawdopodobnie mężczyzny, które obejmują, jakoś tak czule to wyszło, zdjęcie Ludwika Heringa. I to jest kolaż, który towarzyszy tęsknocie, opowieści o tęsknocie Czapskiego, który w pewnym momencie stracił kontakt ze swoim ukochanym. A zatem to jest rozdział zatytułowany Miłość, szczęśliwa i nieszczęśliwa równocześnie. I jest coś takiego w tym kolażu, że tutaj to wszystko jest. To znaczy jest piękno uczucia, jest ból związany z tęsknotą, jest spełnienie z jednej strony, które kryje się w tym takim bardzo czułym objęciu i niespełnienie związane z tym, że to objęcie to jest objęcie papierowego wizerunku. Miłość, to wy dopowiadacie dalej.
Tak, może dopowiedzmy, że jest jeszcze inny kolaż, oszczędniejszy w środkach, który, na którym gra fragmentów twarzy, okularów, torsu męskiego.
Tak.
Zresztą to jeden z moich, to jest mój ulubiony kolaż, tak. Mam oryginał od Grzesia. Są tam też akcenty bardzo bliskie temu zauroczeniu, tej mistyce, religii, wierze. Dlaczego te twarze? No przede wszystkim dlatego, że Konstanty Jeleński był na pewno powiernikiem Czapskiego, ale też dzięki Czapskiemu otwierał się. Listy z Korsyki do Czapskiego. To jest wspaniała opowieść, króciutkie listy. Wspaniała opowieść o życiu uczuciowym, skomplikowanym życiu uczuciowym Jeleńskiego. Hering tak właśnie po bonardowsku ucięty, nie patrzący na nikogo tutaj, osobny, całkowicie osobny, próbujący zniknąć. Taki właśnie był w życiu. Więc jakaś też linia pionowa, która przecina niesymetrycznie ten kolaż, która może być też pęknięciem ściany, nie, taką niewyraźną linią, prawda, szalunku. No nie wiemy, co to jest i właśnie nie musimy wiedzieć. Bardzo też chodziło mi o to, żeby nie udziwniać tych życiorysów, żeby właśnie wyłowić z nich jakąś rzecz bardzo prawdziwą, żeby odrzucić jakąś naukowość, żeby...
Żeby nie analiza i nie głowa, tylko trochę bardziej tak. Z ciała i z brzucha.
Tak, ale żeby to, jak powiedział Lem, żeby to wszystko na końcu okazało się prawdą.
Aha, no właśnie, to jest sztuka.
Tak, po prostu chodzi o to, żeby jednak poddać swoje przeżycie myśleniu.
A, no
w
właśnie.
Takim sensie, że odczuwamy różnych twórców odczuwamy, czytamy, przeżywamy. Potem chętnie byśmy o nich coś wiedzieli i już chcemy o nich coś wypowiedzieć. No i dobrze, ale jeszcze dajmy trochę czasowi czas, bo ta konfiguracja naszego myślenia może się zmienić. I właściwie te rzeczy tu zawarte w tej książeczce, to jest chyba wszystko, co ja mogę napisać o tych ludziach i sytuacjach. Mhm. Jakby już wydaje mi się, że już bardzo tak właśnie intymnie, dyskretnie już ich znam, czuję, będę ich dalej, będę z nimi dalej, ale właśnie dotarłam w tych prostych słowach do jakichś prawd.
Grzegorz, a co tobie zrobiły te przemyślenia Agnieszki? Jestem ciekaw tego twojego kontaktu, pierwszego, być może jeszcze nieanalitycznego, właśnie z tą prawdą, którą Agnieszka wyłowiła.
No, tu właśnie chciałem się odnieść do tych słów Agnieszki na temat nieudziwniania. W technice kolażu jest jakby takie zagrożenie, że można w nieskończoność dokładać, mnożyć motywy, rozbudowywać. To jest takie niebezpieczeństwo. Niektórzy uważają, że kolaż jest łatwą techniką właśnie przez tę lekkość manipulowania elementami. Starałem się w trakcie pracy nad kolażami do tej książki narzucić sobie taką dyscyplinę. Tylko niezbędne, tylko najprawdziwsze, tylko autentyczne, najbliższe materiały, które odpowiadałyby treści, ale też i moim przeżyciom. Mhm. Po różnych doświadczeniach osobistych, związanych też z rozstaniami, uznałem, że chyba to jest ten czas, żeby właśnie się wziąć za ten materiał literacki i może dlatego też one tak przemawiają. Właśnie chciałem po prostu jak najbliżej być w zgodzie ze słowem, ale też i ze swoimi w tym czasie refleksjami.
A jak twoja relacja z Czapskim wygląda? Czy ona istniała wcześniej intensywnie? Czy ona się pojawiła przy okazji pracy nad tą książką?
Nie, już moja fascynacja, mogę powiedzieć, Czapskim sięga nawet czasów licealnych. Miałem przyjemność chodzić do liceum plastycznego, w którym była świetnie wyposażona biblioteka, więc jakby wzrastałem w takiej aurze księgozbiorów, szacunku do wydawnictw, do pisarzy. Miałem w swoim pokoju rodzinnym plakat z wystawy w Zachęcie Czapskiego, więc jakby to było mi bardzo bliskie.
Czyli on żył po prostu.
On żył. Później takim mocnym zwrotem była podróż do Ameryki Południowej śladami Józefa Czapskiego, o której się między innymi dowiedziałem z trzech listów do Heringa. Właśnie Heringowi referował swoją marszrutę, swoją eskapadę do Ameryki Południowej, gdzie ja później po latach mogłem ze swoim partnerem, z moją miłością, Michałem, udać się w tę trasę. Więc jakby to wszystko się no naprawdę tak symbolicznie i realnie zapętlało.
A to w takim razie ciekawi mnie to, bo tak wyinterpretowałem sobie z tego, co Agnieszka powiedziała, za chwilę być może mnie skoryguje, że dla niej Czapski jest trochę takim przyjacielem, dzięki którego zapiskom, refleksjom była w stanie dotrzeć być może do jakiejś prawdy o świecie, o codzienności, czy do prawdy zaklętej w tej codzienności. A zastanawiam się, kim dla ciebie ten Czapski jest.
Wiesz, dla mnie chyba jest takim, no jeśli jeszcze można używać takich słów, wzorem, autorytetem, śmiało mogę powiedzieć, taką figurą jakby no, fascynującą. No, ktoś, kto żył tyle lat, ile Czapski, tyle dokonał, miał takie zasługi na niemalże każdym polu. To nie można być obojętnym wokół niego. Jeszcze nie umiałbym tak jednoznacznie powiedzieć jak Agnieszka, ale no, to naprawdę porusza.
Proszę.
Tak, to znaczy... Może nie przyjacielem, bo to chyba trochę za dużo powiedziane, jakby za dużo, za mało, tutaj już nie ma co wchodzić aptekarsko w te sprawy, ale Czapski po prostu pomaga mi w takim sensie, że on się nigdzie nie śpieszył. On czasem mówił sobie, no tak, chciałbym już skończyć, prawda, z tym byciem trochę malarzem, trochę pisarzem, trochę działaczem, jakby wszystkim i niczym. Pytał siebie właśnie, czy jak ten dzień był przeżyty, ale pociesza mnie to, że Czapski w sumie nigdy nie oddał się całkowicie malarstwu. Zawsze było wiele planów, wiele spraw, ale właśnie próbować zrobić dzień, przeżyć go dobrze. To było zresztą bardzo wspólne też Miłoszowi, Heringowi, tym wszystkim ludziom. Jeleński. Jeleński był szalenie człowiekiem zajętym, pracowitym, ale ze wszystkim zdążył.
Ale wiecie, co strasznie mnie jakoś porusza? Bo to jest trochę też wędrówka w stronę kolejnej takiej widokówki, kolejnego być może, no nie być może, ale na pewno rozdziału tej książeczki, albumu tak naprawdę. Dobrze, że Grzegorz powiedziałeś o tym, jak ty widzisz tego Czapskiego jako człowieka, który dokonał tak wielu rzeczy, na wielu płaszczyznach, tak wiele przeżył lat. Mnie zawsze bardzo to porusza, jak wczytuje się właśnie w te jego gorzkie słowa na swój temat. To znaczy, że my mówimy o człowieku, który tak naprawdę jednak do końca był z siebie w jakimś tam stopniu niezadowolony, w jakimś tam stopniu sobą rozczarowany. I to jest jakieś takie bardzo przejmujące w ogóle. Obraz nieszczęścia trochę.
Ale tak, to jest na pewno Czapski, ta strona Czapskiego, Czapski, który chce być maksymalistą, widzi ostro swoją osobę, może nawet za ostro, ale to jest też chyba troszeczkę taka maska, poza taki właśnie jego sposób czarowania rzeczywistości, świata. Właśnie nie ma mniej zdolnego malarza niż Czapski, prawda? Najgorszy z kapistów. Co tam jeszcze? Jego żarty na swój temat, prawda?
Na Czyli pewno, mówisz, że to była poza też w jakiś sposób.
To znaczy, bardziej może bym powiedziała taki rodzaj przez Czapskiego, nie tylko przez Czapskiego wymyślony, czarowania świata, prawda? Tak czasem mówimy do siebie, ojej, jesteśmy beznadziejni, to nam się nie do końca udało, prawda? To jest bardzo zdrowe, to znaczy może to jest zdrowsze widzieć siebie w takim właśnie niedostatku talentów i tego, że się czegoś nie osiągnęło. I znowu wrócę do tych wszystkich ludzi. Oni wszyscy tutaj opisani tak siebie widzieli. Miłosz do końca życia nie był pewny tego, co pisze. Z całą pewnością był, miał taką intuicję i taką wiedzę, które jego wiersze są naprawdę niezłe, ale co do całości życia, całości jakiegoś opera omnia, niekoniecznie. Czy było im to potrzebne, żeby ktoś ich chwalił, czy siebie samych umieli dobrze chwalić? Nie. Właśnie ja podziwiam w tych ludziach to, że oni przecież tak starej daty mieli fantastyczne wyczucie procesualności życia.
Aha, no właśnie. Tak mi się to narzucało, że cała ta opowieść to jest właśnie takie bycie ciągle in statu nascendi, też w kontekście warsztatu malarskiego, jak w przypadku Czapskiego, nie? Grzegorz?
Ja jeszcze chciałem dodać, bo zapytałeś się mnie, jakie miałem wrażenia z czytania tekstów nawet w tej fazie maszynopisów,
Dokładnie.
Jeśli mogę tak powiedzieć.
Tak.
To oczywiście byłem skupiony na szukaniu obrazów, na dobieraniu już pewnych rozwiązań kompozycyjnych, ale muszę tu podkreślić i powiedzieć, że bardzo dużo mi ta książka dała takiej wiedzy na temat innych bohaterów tego tytułu, głównie Marii Czapskiej. O to zabiegała Agnieszka. Także też wyniosłem z tego nowe zdobycze dla siebie.
To w takim razie bardzo dobrze, że wywołałeś Marię Czapską, bo ona będzie nam towarzyszyła w kolejnej części naszego dzisiejszego spotkania, a to już za chwilę.
RKK.
Maria Czapska została wywołana. Nie bez kozery zresztą, bo przecież ten tytuł, Bywajcie zdrowi i naelektryzowani, przypomnę, że to także tytuł tej książki i albumu równocześnie, książki Agnieszki Kosińskiej, tam znajdą państwo cztery szkice właśnie o Czapskim, Czapskich i okolicach. Teraz o tych okolicach będziemy rozmawiać, bo one są nie mniej ważne niż ci, od których to się tutaj w ramach tych wywodów zaczęło. Album, dlatego że znajdą w środku państwo szereg kolaży Grzegorza Kozery, które dopełniają te teksty. Bywajcie zdrowi i naelektryzowani to z listu Marii Czapskiej do pani Katarzyny Herbertowej.
Tak, a nawet do Herbertów, bo Maria Czapska trochę przejęła opiekę nad młodym małżeństwem Herbertów, kiedy oni przyjechali do Paryża. Józio był wtedy bardzo zajęty i ta korespondencja, bywanie u Czapskich, to właśnie jakiś rodzaj i opieki Marii Czapskiej i takiej właśnie mądrości życiowej, że należy właśnie trzymać kontakt z takimi ludźmi, którzy być może nawet nie chcą naszej pomocy, ale nie powiedzą nam o naszych troskach, ale my byliśmy przed nimi i wiemy, jak ciężko jest żyć w Paryżu. W polskim Paryżu również ciężko. Te słowa, które wybraliśmy na tytuł naszej książki, tak naprawdę pochodzą z listu Adama Mickiewicza do przyjaciela Aleksandra Choćki. I Mickiewicz życzy swojemu przyjacielowi, żeby był zdrowy, krzepki, ciepły, magnetyczny i naelektryzowany. Więc Maria Czapska, zakochana w Mickiewiczu, studiująca go, autorka wspaniałej książki o Mickiewiczu, książki, która jest do tej pory wznawiana, książki, która się nie zestarzała, książki, która porusza przede wszystkim właśnie te trudne wątki, trudne, ale jednocześnie kluczowe dla Mickiewicza wątki. Właśnie, czy Mickiewicz był katolikiem, takie właśnie wspaniałe wątki. Na pewno Miłosz by się z tego bardzo cieszył, bo to były też jego pole rozważań. Maria, dlaczego zajęłam się Marią? Maria, nikt nie pisze biografii Marii.
Siostry Józefa, dodajmy.
Tak jest. Starszej siostry Józefa. Bardzo szkoda, bo to mam nadzieję, że właśnie kogoś skłonię do tego, żeby przyszedł do naszego archiwum Józefa i Marii Czapski, gdzie znajdzie wspaniałe materiały nieopracowane, nieruszone, nieczytane. I złoży z tego wszystkiego jakąś wspaniałą książkę o osobach stojących tuż za bardzo znanymi ludźmi, osobach, które mają własne życie, które te życia prowadzą, bo tam też mowa jest o Katarzynie Herbertowej jako bohaterce drugiego planu. No cóż by Herbert zrobił bez Katarzyny Herbertowej?
A cóż by spuścizna Herberta zrobiła bez Katarzyny?
A cóż by spuścizna, właśnie, cóż by spuścizna? No, ale wydaje mi się, że żywa pani Katarzyna Herbertowa, pominąwszy spuściznę, dla Herberta była no po prostu wymarzoną towarzyszką życia.
Czapski i okolice. Czapska to między innymi jedna z tych okolic. Używam języka metaforycznego. Jest jakaś taka przestrzeń właśnie okoliczna, która, Grzegorz, ciebie najbardziej zaintrygowała? To właśnie była Maria, czy być może właśnie państwo Herbertowie?
Chyba cię zaskoczę właśnie raczej relacje z Miłoszem.
Aha.
Gdzie jak dowiaduje się z tekstu Agnieszki, no Miłosz znalazł w Czapskim takiego właściwego adresata swoich listów, przed którym mógł się odsłonić, przed którym mógł otworzyć się, coś wyjawić, coś wyjaśnić. To dla mnie było też takie poruszające i takie właśnie otwierające myślenie o Miłoszu.
Mhm. I użyłeś bardzo dużo czerwieni, piekielnej czerwieni w kolażach. Tak, no bo właśnie piekła...
Demony,
szatany...
I landszaft.
Tak, landszaft oczywiście. Zachody słońca. No bo Miłosz jako taki człowiek z ducha, chcący być skrajnie użytecznym, to bardzo romantyczna jest kategoria. Nie łączymy tej kategorii z romantyzmem, a jednak romantycy chcieli być bardzo użyteczni. I Miłosz też jako właśnie romantyk zabłąkany ze współczesności chciał być zawsze skrajnie użyteczny, więc jeśli pisał do Czapskiego, to opisywał mu przyrodę kalifornijską, zachody słońca, Zatokę San Francisco i to, co on tam może widzieć ze swojego balkonu, tarasu, a widział no naprawdę niesamowite ferie barw. No właśnie tutaj Grzegorz oddał to wspaniale. Wprawdzie od razu to zmienia się w jakoś takie wody, lawy, magmy, właśnie odmętów piekielnych i zresztą bardzo słusznie, bo panowie natychmiast wstępowali w środek rzeczy i zajmowali się rzeczami, no właściwie najważniejszymi, czyli kryzysem idei judeochrześcijańskiej we współczesnym świecie, a przypomnijmy, mówimy o latach 60. Oni już to widzieli wtedy. To znaczy widzieli, że przychodzi kres chrześcijaństwa i wszystko, co się z tym wiąże.
I mieli pomysły na to, co z tym zrobić?
No właśnie, Miłosz nie miał pomysłów, ale Czapski, tyle od niego przecież starszy, znaczy właśnie niewiele starszy, ale już zapewne wielokrotnie będący w takiej otchłani, rozpaczy, to ciekawe, nie wiążemy zwykle rozpaczy z Czapskim, prawda? A jednak w dzienniku bardzo często właśnie Czapski mówi o otchłani, właśnie o dniach, które robią szmaty z nas, o przegranym życiu.
Ale też mówi chwilę dalej, że robią szmaty, ale trzeba przeczekać.
Tak, i właśnie tu jest ta mądrość Czapskiego. To znaczy zawsze to było, życie wiecznie zielona gałąź życia i należy przeczekać.
To jest bardzo ładne. Wiecie też dlatego, że ja jak czytałem z kolei eseje Agnieszki, które zasilone zostały graficznym, wizualnym językiem Grzegorza, to tak sobie myślałem, no bo owszem, można byłoby to sprowadzić do takiej bardzo prostej kategorii. No, zebrane anegdoty z życia znanych ludzi ważnych dla kultury polskiej. Amen. Ale to moim zdaniem działa na trochę innym poziomie, bo ja bym powiedział, że to jest opowieść o ludziach wrażliwych i to taka opowieść dotykająca konkretu ich życia i ich relacji, w której inni wrażliwi, żyjący wiele, wiele lat później, mogą się trochę przejrzeć. I to tak jak na przykład Miłosz czy Herbert przeglądali się w mądrości Czapskiego, tak my dzisiaj możemy się trochę przejrzeć w mądrości wynikającej z tych sprzężeń relacyjnych, do których doszło między nimi. Tak to czytam.
No jeśli tak to czytasz, no to po prostu zwycięstwo. Co możemy powiedzieć więcej? Tak, ale tutaj właśnie uwaga, że te wszystkie mądrości tych ludzi nie biorą się tylko z ksiąg. To jest mądrość pisana życiem, praktyką, samotnością, smutkiem, boleścią. Czyli można powiedzieć, że oni przede wszystkim żyją. Żyją, nie obawiają się życia, uprawiają życie praktycznie, nie wysyłają swoich wysłańców, żeby żyli za nich. Oni żyją, a ponieważ żyją, odczuwają i mogą tworzyć.
No tutaj czuję się trochę tak wywołany do zabrania głosu, bo przed przyjściem do studio z Agnieszką rozmawialiśmy o tym w autobusie nawet, jakim przywilejem jest praca i mus. Że pewne rzeczy, które są może ciężarem, może są jakimś zawadzającym elementem życia, mogą działać jako właśnie takie uskrzydlające czy pobudzające, więc warto o tym aspekcie praktycznym, życiowym, takim prozaicznym pamiętać, bo on wcale nie musi być jakimś mankamentem.
To jest też bardzo ważne, bo te eseje, szkice i kolaże, kolaż to też jest zresztą w stronę konkretu egzystencjalnego, one mówią tak, nie w stronę pięknoduchostwa, z którym kojarzy się bardzo często i niezbyt, w niezbyt pogłębiony sposób tę przestrzeń twórczej działalności człowieka. Nie pięknoduchostwo, tylko właśnie bardzo często konkret egzystencjalny, konkretne cierpienie, konkretna troska, konkretna relacja, to buduje jakąś taką mądrość i refleksyjność.
Tak, dodajmy tutaj jeszcze jedną rzecz. Bardzo skromne warunki życiowe. Bardzo skromne. Czapski tworzył w pokoju 5 metry na 3. Znaczy dosłownie. To nie jest żadna przenośnia. Ten pokój mogą państwo zobaczyć w pawilonie Józefa Czapskiego.
Tak.
Miłosz, zanim kupił własny dom, a miał wtedy lat 60, prawda? Tułał się w domach wynajętych, wynajętych pokojach, a i w Krakowie wylądował w mieszkaniu 65 metrów kwadratowych.
A to który, całkiem miło, jak na
dzisiejsze była,
czasy.
Tak, w którym była głównie biblioteka, meble z Ikei, kuchnia z Ikei. Więc ja przypominam o tych skromnych warunkach życiowych, dlatego że być może właśnie i współcześni twórcy, i współcześni aspirujący do bycia twórcami trochę przesadzają z tymi warunkami życia i z tym, czego potrzebują, żeby tworzyć.
Przesadzają, Grzegorz?
Przesadzają.
Okej.
Okay. Przesadzają. Zaskoczyłeś mnie pytaniem, ale przesadzają.
Przesadzają, no właśnie. Czyli co? Czyli to chodzi o to, że jakby przesłanie jest takie, że w stronę jakiejś prostoty?
To znaczy więcej myśleć, mniej wymyślać.
A, w ten sposób. Czyli działać.
To
po
nie
prostu.
Ja, to Mrożek.
To może jeszcze ja dorzucę jeden cytat z książki Świętego Jana od Krzyża. By iść tam, dokąd nie wiesz, idź drogą, której nie znasz.
Czyli, że jak, no tak, czyli, czyli się nie bój też przy okazji, prawda?
Tak, absolutnie, nie bój się. Nie bój się, ale to właśnie znaczy też opanowanie tego lęku pierwotnego. Właśnie tego lęku, powiedziałabym, zwierzęcego. Tego lęku, który nam się wmawia, prawda? Że musisz mieć to i mieszkanie, i pracę, prawda? Żeby żyć. Nie, tego wszystkiego nie musisz mieć. Po prostu jak chcesz urządzić swoje życie? Jak w ogóle znaczy, co chcesz w tym życiu zmieścić? Jak ma wyglądać twoje życie? Poezja to jest też bardziej właśnie styl myślenia, prawda, niż cała reszta, więc więcej myśleć, mniej wymyślać.
Słuchajcie, tak sobie myślę, zmierzając do końca naszej rozmowy, myślę, nie wymyślam, że z rozmowy o tej waszej niedużej książeczce, o tym niedużym albumiku, Bywajcie zdrowi i naelektryzowani, to z tego wyszła nam taka całkiem ciekawa układanka. Wiele puzli się tutaj nałożyło i mam wrażenie, że zaczęliśmy od środka i nie udało nam się ułożyć tych brzegów, tej rameczki. Jak się puzzle układa, to zaczyna się od rameczki. A my od innej strony, bo tu się chyba nie da z rameczką. I my państwa może zaprosimy do tego, żeby bez rameczki, żeby w stronę takiego dokładania niekończącego się, mówię, instatu nascendi, kolejnych puzli, które z pewnością państwo znajdą, wczytując się w ten wybór i wpatrując się w ten wybór życiowych zakamarków tych kilku osób, które jak tacy wierni towarzysze mogą w państwa życiu się pojawić. I być może też na tej metaforycznej właśnie płaszczyźnie, to za sprawą tego kolażu, który tutaj jest bardzo ważny. Byli ze mną twórcy tej książeczki. Bardzo wam dziękuję. Agnieszka Kosińska, Grzegorz Kozera.
Dziękujemy.
Dziękujemy ci, Tadeuszu.
To była czysta przyjemność, a dla państwa ta przyjemność może dopiero się zacząć. Bywajcie zdrowi i naelektryzowani.
Radio Kraków Kultura. Włącz kulturę.